Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w poniedziałek o poranku. Dziś rozmowa o Funduszu Inwestycji Lokalnych, który rozgrzewa od kilku dni do białości nie tylko samorządowców, ale także polityków z tak zwanej centrali, a ma służyć przede wszystkim małym i najmniejszym gminom. Dziś przedstawiciel takiej gminy jest gościem porannej rozmowy Radia Poznań, Łukasz Malczewski, wiceburmistrz Margonina. Witam serdecznie, panie burmistrzu.
Witam serdecznie, panie redaktorze, i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Zapytam w takim razie z grubej rury. Margonin dostał pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czy drugie wiąższy?
Tak, panie redaktorze, Margonin jest na liście opublikowanej przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Margonin dostał 3 miliony z tej puli konkursowej, bo ten Fundusz Inwestycji Lokalnych, warto wiedzieć, że dzieli się z kilku części. Pierwsza to jest część, jakby, która wszystkim gminom w Polsce przynależy. Jest ona takim algorytmem obliczana. Druga natomiast część jest to część konkursowa. Z tego, co to wiem, to w Wielkopolsce ponad 130 projektów otrzymało dofinansowanie, w tym między innymi dwa z gminy Margonin. Kwota kilkuset milionów została rozdysponowana właśnie na Wielkopolskę. Niemniej jednak dla mnie osobiście ten fundusz służy wsparciu przede wszystkim mniejszych i biednych gmin, które chyba najbardziej ucierpiały na skutek epidemii. Natomiast mnie osobiście oburza to oburzenie właśnie, że duże miasta nie dostały środków, a dlaczego dostały małe miasta?
To zaraz o to zapytam. Sprawdzam sobie, Janusz Piechocki, burmistrz Margonina, nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości i chyba nawet nie sympatyzuje tak do końca.
Panie redaktorze, oczywiście, że burmistrz nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jest w władzach Stowarzyszenia Bezpartyjni w Wielkopolsce, więc jakby trudno posądzać, że tu jakby te środki zostały z jakiegokolwiek klucza przyznane. Zresztą proszę zobaczyć na tą listę, panie redaktorze, w Wielkopolsce. No, ja już nawet nie chcę wymieniać Suchy Las, Twarzęd i tak dalej. No, gdzie my tu mówimy o jakimkolwiek jakby kluczu politycznym? Zawsze jest tak, że jak jest konkurs, to dostanie tylko część samorządów. Nigdy nie otrzymają tego wsparcia jakby wszyscy. Natomiast ja chciałbym tylko jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tam wybierane były naprawdę inwestycje podstawowe. Nie wiem, inwestycje w oczyszczalnie ścieków, tak jak w przypadku Margonina, w przychodnię lekarską, to też w przypadku Margonina. Stacje uzdatniania wody, chyba widziałem właśnie w Suchym Lesie gdzieś kanalizacja. Natomiast niektóre samorządy, widać było, że no to próbują tym funduszem jakby swój wkład własny do dużych projektów infrastrukturalnych, które mają często z programów operacyjnych gdzieś tam łatać. O, widzę, renowacja płyty rynku. To moim zdaniem
to jest klucz
problem
do tego podziału w takim razie, bo wie pan, no bo gdybym tak
moim
miał spojrzeć, widzę jednak miejscowości też, które pan mówi, że małe miejscowości i tak dalej, i tak dalej. No ale dostały na przykład Katowice 13,5 miliona. To pewnie nie jest dużo jak na województwo śląskiej stolice, ale nie dostały na przykład Ostrowiec Świętokrzyski, Włoszczowa, Biłgoraj, Puławy, Skarżysko-Kamienna. A to są miejscowości, gdzie rządzi opozycja. Oni mówią, nie dostaliśmy, bo jesteśmy z opozycji.
Panie redaktorze, ja patrzę na Wielkopolskę. W Wielkopolsce chyba jedną z najwyższych dotacji otrzymało Leszno. No, nie wiem, ale wydaje mi się, że trudno jakby samorządowców z Leszna jakby przypisać do obecnej władzy.
Nie, ale akurat burmistrz Leszna jest dosyć neutralny, jeśli chodzi o takie deklaracje polityczne. No, burmistrz, prezydent Leszna, przepraszam.
Tak jest, tam poszły jedne z większych jakby środków, ale chyba też Kalisz dostał niemało z tej puli. Panie redaktorze, ja myślę, że ten klucz naprawdę nie ma nic wspólnego jakby z polityką. Jest kwestia też ważności inwestycji dla tych małych właśnie miejscowości. Ja nie bez powodu wskazałem tutaj to, że niektóre samorządy, ja nie twierdzę, że to nie są potrzebne inwestycje, ale czy w czasach tak dużego kryzysu, jaki mamy, no nie wiem, renowacja płyty właśnie rynku, czy gdzieś budowa takich obiektów rekreacyjnych, które no pewnie mogą być wstrzymane na czasy jakby po pandemii, jest w tym momencie tym, czym powinien zajmować się Fundusz Inwestycji jakby lokalnych.
Czyli tu jest pańskim zdaniem klucz, jeśli chodzi o ten podział środków, czyli właśnie konkretny cel taki bardzo bezpośrednio mierzalny.
Osobiście tak uważam, że jakby dystrybucja tych środków funduszu przede wszystkim była analizowana, bo tu bardzo często padają jakby zarzuty, że to nie jest przejrzyste, że to nie jest transparentne.
Słyszałem takie zarzuty. Niejasne i dziwne są te zasady przyznawania środków według tych, którzy nie dostali tych środków.
Panie redaktorze, jest to fundusz specjalny, to tego nie można, bo tu się porównuje z programami operacyjnymi, często jakie w województwie funkcjonują. Ja też nie do końca jestem zdania, że te akurat kryteria, które są w programach operacyjnych, są przejrzyste. Proszę zwrócić uwagę często na listy rankingowe tych programów operacyjnych. No, tam też często nie ma przypadków, tak? Nie jest przypadkiem, że akurat taki czy inny jakby samorząd jest na szczycie tej listy, czy w większości te środki jakby dostaje. A jeszcze jedna rzecz tylko, panie redaktorze, właśnie ja mówię specjalnie o tych środkach operacyjnych, bo one są największe dla samorządów i tam często na tej liście znajdują się właśnie te wielkie samorządy, które mają o wiele lepsze kadry, które mają środki na przygotowanie tych inwestycji i oni zazwyczaj, nie chcę użyć słowa, drenują w większości ten program, ale otrzymują z niego absolutnie jak najwięcej.
To jeszcze jedna wątpliwość, panie burmistrzu, bo niektórzy mówili, że to miał być fundusz przede wszystkim przeciwdziałania koronawirusowi. No i władze stolicy też powołały się na to, mówiąc, że no przecież u nas jest największa liczba zakażeń, największe obłożenie pacjentów w szpitalach, a my byśmy te pieniądze na przykład dali na rozbudowę szpitali warszawskich.
Tak, panie redaktorze, faktycznie widziałem tą warszawską listę, przejrzałem ją. No tylko jeżeli samorząd warszawski składa wnioski na kwotę, uwaga, prawie 1,5 miliarda złotych, gdzie w dyspozycji funduszu w tej części konkursowej były 4 miliardy, no to ja myślę, że każdy z radiosłuchaczy sam może sobie odpowiedzieć na pytanie. No przecież gdyby tam większość tych wniosków otrzymała dofinansowanie, no to przecież 1/3 tego funduszu, tak na dobrą sprawę, zostałaby przekazana na samo miasto Warszawa. Te plany rozbudowy tych szpitali, one były od wielu, wielu lat. Ja rozumiem, że to jest bardzo ważna inwestycja, szczególnie teraz w okresie jakby pandemii. Natomiast można tym oczywiście grać, tak, że na szpitale powinny iść w tej chwili pieniądze. Tylko oby, czy na pewno ten fundusz powinien właśnie służyć tym celom. On był trochę konstruowany z innych pobudek. Właśnie chodziło o to, żeby te małe samorządy, przede wszystkim te mniejsze, które mają o wiele większe trudności, wesprzeć w realizacji tych absolutnie priorytetowych...
Nie ma pan poczucia, że jesteście trochę na przykład mimo wszystko tak en bloc w gorszej sytuacji niż samorządy na wschodzie, że jednak przede wszystkim tam poszły środki? Czy to nie wynika właśnie z tego, że to tam są największe potrzeby?
Panie redaktorze, ja się już nie zgodzę, że na wschodzie akurat są w tej chwili największe potrzeby. Ja myślę, że to się tutaj wyrównuje. Nie ma już podziału na Polskę A i Polskę B. Przynajmniej on zanika. Natomiast proszę pamiętać, że ten fundusz w tej pierwszej części, która była latem rozdzielana, on trafił absolutnie do wszystkich
samorządów. Wtedy były takie zasady. Każdy, kto prawidłowo wypełni wniosek, ten po prostu dostanie
te pieniądze. Tak, panie redaktorze, ale proszę sobie przypomnieć te sytuacje, które miały miejsce tam. Przecież niektórzy samorządowcy rzucali się z tymi czekami na premiera Morawieckiego.
Pamiętam.
Opowiadali. No więc właśnie...
Widziałem antyczeki, także...
Tak jest, antyczeki. Taka
wojna czekowa.
To była ta część funduszu, która przynależała wszystkim. To natomiast była część jakby konkursowa, oceniana pod względem absolutnie tych najbardziej priorytetowych potrzeb. I te pieniądze mniej więcej równo trafiały do poszczególnych województw. Oczywiście jedne są bardziej rozwinięte, drugie mniej, no ale to już nie jakby oceniać.
Pan sam przed rozmową mówił, że to też nie jest tak, że Margonin na przykład zawsze dostaje pieniądze. Nie w każdym konkursie. Tu akurat trafiły do was te środki.
Oczywiście, panie redaktorze, w zeszłym roku inwestycje drogowe, które rząd wspiera, Margonin nie dostał ani jednego wsparcia, pomimo że złożył kilka wniosków, więc to wcale tak nie jest, że Margonin zawsze na przykład, bo też się takie głosy pojawiają, te pieniądze dostaje. Nie, my też musimy po prostu walczyć o te środki. Naprawdę składamy tych wniosków bardzo dużo. Cieszę się, że czasami naprawdę te priorytetowe inwestycje i u nas są dostrzeżone, bo przecież oczyszczalnia ścieków, tak, która u nas ma być modernizowana z tych środków.
No właśnie, chciałem o to zapytać. Z czego pan, na co wydacie te, pan mówił, 3 miliony złotych, które dostaliście z Funduszu Inwestycji Lokalnych? Dostaniecie?
U nas U nas jest to kilka, ale absolutnie priorytetowych inwestycji. Tutaj nie ma żadnych fajerwerków. To jest właśnie rozbudowa oczyszczalni ścieków, która już tego wymaga. To jest inwestycja w gabinety lekarskie, tak bardzo potrzebne podstawowej opieki zdrowotnej. Łącznik w szkole w Radwankach zostanie z tych środków wybudowany. Dzięki temu dzieci nie będą musiały już jakby z jednej części budynku przechodzić do drugiej, wychodząc z niego. Więc to są naprawdę priorytetowe absolutnie rzeczy. Zostanie wybudowany na jednej z wiosek też budynek, który będzie służył też celom w tej chwili covidowym. Tam w razie czego jest przewidziane takie izolatorium, więc czy miejsce zbiorowe jakby kwarantanny. No to naprawdę nie są jakieś fajerwerki. My nie przekazujemy tych pieniędzy na żadne, nie wiem, zjeżdżalnie, na jakieś obiekty, które naprawdę mogą być za ileś lat, tylko na te...
A były takie obiekty, też widziałem w tych wnioskach niektórych miast kierowane, jak właśnie baseny zjeżdżalnie. To jest prawda.
Były, panie redaktorze, były. Zdaję sobie sprawę, że każdy, mówię, próbował z tych środków te, które on oceniał jakby priorytetowo, natomiast komisja oceniająca, bo przecież to też nie jest tak, że to jedna osoba, panie redaktorze, oceniała. Tam przecież jest komisja złożona z kilkunastu osób. Było na pewno analizowane pod wieloma jakby względami. No, to zawsze będą ludzie oburzeni, którzy no, tych środków nie dostali. No, co ja po niego nawet jakby rozumiem, no bo zawsze ktoś jest rozgoryczony, jak nie dostaje. Ja byłem w zeszłym roku potężnie rozgoryczony, jak nie otrzymałem tych środków na drogi. No, w tym roku mogę być szczęśliwy. No, inni będą w tym roku rozgoryczeni. To, no tak to jest.
To jeszcze jedno pytanie zupełnie na koniec naszej rozmowy. Wspomniał pan o tych miejscach, na przykład tak jak u was, że będziecie budowali być może budynek przystosowany do izolatorium. Jak samorząd na takim poziomie lokalnym radzi sobie z koronawirusem? Pytam na przykładzie Margolinu, ale też jak ocenia pan inne gminy, powiaty w Wielkopolsce?
Znaczy, nie chciałbym oceniać jakby, jak inne gminy realizują te swoje zadania podstawowe związane jakby z ochroną zdrowia. No, to, co jakby samorząd Margonina mógł zrobić, to uważam, że to się udało. Myśmy za łącznie grubo ponad półtorej miliona złotych przystosowali właśnie obiekty podstawowej opieki zdrowotnej. Oczywiście to się działo na przestrzeni kilku ostatnich lat do tego, żeby mogły tam być świadczone te usługi zdrowotne na tym podstawowym poziomie. Tutaj burmistrz dość mocno zaangażował się w wprowadzenie lekarzy rodzinnych, którzy, proszę mi wierzyć, na tym poziomie gminnym, gdzieś tam oddalonym od tych dużych centrów miast, to nie jest takie proste, żeby lekarze rodzinni rozpoczęli praktykę właśnie w takich małych miejscowościach. No i to się burmistrzowi udało w tej chwili. Już
zdaje się, mieszkania budowaliście, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
Był taki pomysł, ostatecznie do niego nie doszło, ale faktem udało się tych lekarzy sprowadzić. Dzisiaj to są młodzi lekarze i w jednym gabinecie, i w drugim, myślę, że na wiele lat mieszkańcy Margolina mają zapewnioną opiekę zdrowotną. Natomiast my możemy wykonywać tylko te zadania związane z COVID-em, które no, mamy mechanizmy do tego. Natomiast tu kluczową rolę odgrywa wojewoda wielkopolski. Widzę, że akurat tutaj ta współpraca przebiega znakomicie.
Czyli pan by się podpisał też pod wnioskiem o to, żeby nie odwoływać Łukasza Mikołajczyka przeciwko wnioskowi ministra spraw wewnętrznych administracji, który wisi cały czas, przypomnę.
No, tak, panie redaktorze, ja mam tą przyjemność, że osobiście od wielu lat znam pana wojewodę i uważam, że naprawdę jest to najlepszy wojewoda w tej chwili i na te trudne czasy, na które on akurat, jego kadencja tutaj przypadła, naprawdę znakomicie sobie radzi. Zresztą wielokrotnie w czasach tej epidemii były sytuacje kryzysowe, sam to gdzieś obserwowałem, gdzieś tam naprawdę samorządy sobie nie radziły. Oczywiście nie w tej części Wielkopolski mojej, tylko i tam niestety wojewoda musiał wkraczać i tą właśnie...
Stawiam kropkę, nasz czas dobiegł końca, ale to jest... Dobra puenta pewnie do naszej rozmowy i roli samorządu i relacji z państwem. Łukasz Malczewski, wiceburmistrz Margonina, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, dobrego tygodnia życzę.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kluczowy temat.